Tak, to jest odpowiedź dla pana doktora, tylko nie mam tej wizytówki pana doktora, no ale trudno, pana profesora. Pan profesor wyszedł ze studia, doktor Tomasz Terlikowski zobaczył, czy nie dostał jakiejś ważnego komunikatu w swoim przenośniku.
Ale już schowałem.
Nie, bardzo, ja mam dwa tutaj, dwa telefony komórkowe, a my, proszę państwa, z Tomaszem Terlikowskim w takim miejscu spotkaliśmy się, w którym nigdy
kompletnie przedtem. Niewiarygodnie. W Sydonie się spotkaliśmy, to jest Liban. I rzeczywiście, ja wiedziałem wprawdzie, że pielgrzymka Radia Wnet jest w Libanie, bo spotkałem się dwa dni wcześniej przy cedrach libańskich, bożych cedrach w Libanie z grupą pielgrzymki Radia Wnet, ale to, że spotkałem Krzysztofa na takim pomoście wejścia na taki morski zamek, to się nie spodziewałem. Był to dla mnie duży szok.
Zamek wybudowany dawno temu przez tych, którzy z Europy poszli z wyprawami krzyżowymi i myśleli o tym, że
tam... Zbudowali państwo, my często nie myślimy jako państwie tymczasowym. Ono istniało dużo dłużej niż istnieje Unia Europejska, tak złośliwie bym powiedział. Zbudowało bardzo ciekawą cywilizację, takie połączenie elementów francuskich, to może za dużo powiedziane, frankofońskich, o tak powiedzmy, arabskich, bizantyjskich, greckich i łacińskich, z własną bardzo ciekawą liturgią, z własnym życiem zakonnym. My często zapominamy o tym, że tam powstały nie tylko zakony rycerskie, najbardziej znane w Polsce, czyli zakon Najświętszej Marii Panny Narodu Niemieckiego, czyli krzyżacy, ale również templariusze i joanici, maltańczycy dzisiaj by powiedzieli, no ale przecież nie gdzie indziej, ale na tych terenach powstali także karmelici. No, pierwsi rycerze krzyżowi przychodzą i kilku z nich osiada na górze Karmel, nawiązując do tradycji proroka Eliasza, i tam zaczyna życie mnisze, które później rozprzestrzenia się po całej, życie zakonne, bo ci nie byli mnichami, po całej Europie, reformowane później w bardzo ciekawy sposób przez świętą Teresę Zawila i świętego Jana od krzyża. No i to 200 lat trwało, to znaczy z takim, powiedziałbym, niezwykłym rozmachem katolickiej kultury. To znaczy, jakby się chcieć czepnąć i napisać o tym powieści, no to mieliśmy tam i hierarchów, którzy, jakby to powiedzieć, mieli całe haremy, i królów, którzy byli tak pobożni, że nie mieli dzieci, bo uznawali, że chcą żyć w czystości. I królów, którzy umierali na trąd i jeszcze chorzy ciężko na trąd, przywiązywani do konia, żeby z niego nie spadli. Dowodzili oddziałami broniącymi się przed muzułmańskimi siłami. No ale mieliśmy też i współpracę z muzułmanami, taką jak to z muzułmanami współpracę. I walki. Niezwykła kultura, niezwykłe miejsce. No a Liban w tej chwili, no to też niezwykłe miejsce, bo to jest takie przedłużenie Ziemi Świętej, ale przedłużenie Ziemi Świętej, w którym czuć chrześcijaństwo. To znaczy, w Ziemi Świętej chrześcijanie to są głównie, oczywiście są chrześcijanie miejscowi, ale to jest jednak głównie turyści. Tak trzeba to powiedzieć zupełnie otwarcie. Tu się wchodzi i na przykład na procesji do świętego Szarbela Van Naya widać tłumy młodych mężczyzn, jeszcze nie mówię młodych ludzi, no to jest oczywiste, młodych mężczyzn z różańcami, jak tylko widzą krzyżyk, natychmiast go całują, i ta religijność jest żywa, dynamiczna, to jest po prostu chrześcijańskie miejsce. Ja nie mówię oczywiście cały Liban, bo Liban, jak to kraj na Bliskim Wschodzie, jest podzielony, ale te miejsca, w których akurat pielgrzymuje się po chrześcijańsku, rzeczywiście, akurat Sydon nie jest chrześcijański, to też powiedzmy, tam gdzie się spotkaliśmy nie jest bardzo chrześcijańsko. Ale też jest piękny.
Ale czuję, że jesteś ukąszony przez Liban i przez jego niepowtarzalny urok, ale nie tylko geograficzno, nie tylko morze, nie tylko góry, ale też i duchowy urok Libanu jest wielki, pociągający i wciągający.
No bo powiedzmy sobie szczerze, no Liban to jest ziemia, o której Pismo Święte mówi, że jest mlekiem i miodem płynące. To znaczy dla religijnych Żydów to właśnie stamtąd przychodzi bogactwo. Znaczy jak przypomnijmy sobie przepiękną scenę Pieśni nad Pieśniami. No skąd jest oblubienica? Oblubienica jest z Libanu. Dlaczego? Dlatego, że sami Libańczycy tak mówią. Ja nie wiem, znaczy tu bym dyskutował, uważam, że Polki są najpiękniejsze, szczególnie moja żona, ale, nie, ale no, Libańczycy mówią, nie ma piękniejszych kobiet niż w Libanie. Pismo Święte trochę też tak mówi. Znaczy te oblubienice bardzo często są rzeczywiście z Libanu, no Fenicjanki. Oczywiście Libańczycy, jak się mówi, szczególnie chrześcijanie, jak się im mówi, że są Arabami, to dostają białej gorączki. My nie jesteśmy Arabami, my jesteśmy Libańczykami i pochodzimy od Fenicjan. A Fenicjanie, to pamiętajcie, że to trudno nie być ukąszonym. Wchodzi się na ulicę i człowiek mówi, a nie, to dom mojej babci. Mówi, to młodziutki dom jest. Nie, moja babcia, moja rodzina mieszka tu od 350 lat. Ten dom ma 350 lat. Ale tam zaraz obok, jak kopali, tam drogę robili, to odkryli jakieś takie pozostałości 1500 lat przed naszą erą. No trudno nie być ukąszonym. I ta zieleń, i te góry, i z każdego miejsca, gdzie człowiek się patrzy, widzi morze. I kościoły. Maronickie kościoły przepiękne, z przepiękną historią monastycyzmu syriackiego najpierw, bo to trzeba powiedzieć, wszystko zaczęło się w Syrii. Święty Maron pochodził z Syrii, później ucieczka z Syrii do Libanu, założenie niesamowitych klasztorów. Ja wiem, nie możecie mi przerwać.
Nie możemy ci przerwać, ale wysoko zawiesiłeś poprzeczkę i będziemy przez nią dalej przeskakiwać. Pani Marzena Nowakowska jest w studiu gościem Poranka Wnet, gościem Poranka w dwóch stolicach, w Krakowie i w Warszawie i na www.wnet.fm. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Z książką Safari, Za progiem domu. Co to za książka?
To jest dzieło mojego życia, chciałam powiedzieć. Ja od ponad 25 lat popularyzuję wiedzę o zwierzętach, o zachowaniach zwierząt. I po to, żeby je lepiej obserwować, przeniosłam się 13 lat temu na Kaszuby. I jak słyszałam o tej zieleni i tym widoku, że zewsząd widać morze, to może nie zewsząd, ale ja akurat się tak wyprowadziłam, że mieszkam na setnym metrze nad poziomem morza i gdybym miała sokoli wzrok, to bym je zobaczyła, ale no niestety takiego nie mam. Przydałaby mi się jeszcze taka niewielka wieża i wtedy bym je widziała. Ta zieleń na Kaszubach jest niesamowita. To powietrze, ja się wyprowadziłam z centrum Warszawy i wychowałam się w Warszawie i to powietrze, to jest tak dramatycznie inne powietrze, czyste i krystaliczne. Jedyna wada tego miejsca to jest strasznie późna wiosna. Ja o tym piszę w książce. Książka jest poświęcona polskim zwierzętom, ponieważ ja bardzo długo współpracowałam z różnymi gazetami i zawsze gazety chciały, żebym pisała, ja jestem z wykształcenia biologiem, zawsze gazety chciały, żebym ja pisała o słoniach, żyrafach i tak dalej. I uważały, że zwierzęta polskie są nieciekawe. A zwierzęta polskie są fascynujące, są niesamowite. One może nie są tak wielkie jak słonie, ale dziki żyją dokładnie w takich stadach jak słonie. Znaczy to dorosła samica zarządza stadem, wiedzie stado i wie, gdzie są najpyszniejsze tereny.
Ale zarządza stadem bezpośrednio czy za pośrednictwem?
Za pośrednictwem czyim?
No, za pośrednictwem towarzyszy swojego życia.
Nie, chłopaki siedzą gdzieś tam z boku i w ogóle się mało interesują stadem. Interesują się stadem tylko w czasie huczki. No i wtedy przychodzą, żeby spłodzić kolejne pokolenia dzików. Natomiast stada, które widzimy, stada dzików, to są stada samic, matron, ich córki, ich synowie, dopóki nie dorosną do wieku, w którym odchodzą. I to jest coś, co ja widzę w takiej formie, że mam porytą łąkę, natomiast dziki są niesamowicie ostrożnymi zwierzętami i jeśli są polowania w okolicy, to one nie wyjdą nawet o zmierzchu. One czekają na całkowitą ciemność i chowają się też w całkowitej ciemności. Czasem jest zapach dzika. Jak przechodzimy przez ścieżkę i czujemy taki silny zapach bulionu, to znaczy, że przed chwilą przeskoczył dzik albo stado.
Ale nie tylko dziki panią zainteresowały.
Muszę powiedzieć, że bardzo dużo w tej książce poświęciłam miejsca bezkręgowcom, bo wiemy o biedroneczce, że biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Wiemy, że one są takie śliczne, ale jeśli bierzemy ją na rękę, to zauważyliśmy, że takie żółte plamki zostawiają czasami, prawda? To są takie plamki, które mają zniechęcić ich zapach do zjedzenia i to w dodatku mają zniechęcić naprawdę do zjedzenia, tak jak muchomory. To znaczy, znaczy jak karmiono biedronkami siedmiokropkami pisklęta modraszek, to modraszki wysiadały po zjedzeniu 1 do 7, to znaczy umierały te pisklęta. Natomiast jeśli karmiono dwukropkami, to nie umierały. I co się okazuje? Okazuje się, że siedmiokropki są naprawdę bardzo silnie trujące i to dokładnie tak jak muchomory, bo rozpuszczają wątrobę. Bo zrobiono potem sekcję modraszek i okazało się, że jest zniszczona całkowicie wątroba.
Czyli jakby ktoś chciał jeść biedronki siedmiokropki, to nie.
Nie, to absolutnie, absolutnie nie. Być może w ogóle dlatego, bo podobno Matejko do obrazów używał z proszkowanych biedronek.
Czyli też nie jemy obrazów Matejki.
Tak, nie liżemy obrazów Matejki, dokładnie. Natomiast dwukropki się upodobniły w wyglądzie do siedmiokropek po to, żeby te ptaki, które się przekonały, że siedmiokropki są niezdrowe, już nie ruszały żadnej innej czerwonej wkropeczki.
I ptaki potrafią, a w ogóle ptaki potrafią liczyć?
Oczywiście. Po pierwsze, ptaki potrafią liczyć. Po drugie, ptaki potrafią być niesłychanie empatyczne. Po trzecie, ptaki są, bo mówiło się kiedyś głupie jak kura, prawda? Albo głupia gęś. Ptaki są niesłychanie inteligentne, szczególnie krukowate. I o krukowatych w tej chwili naukowcy mówią, że to są opierzone małpy. Że one są do tego stopnia inteligentne i jak się robi badania kruków, to już wiadomo, że potrafią wspierać przyjaciela w walce po to, żeby później przyjaciel ich wsparł w następnej walce. Wiadomo też, że bardzo się różnią. Są takie kruki, które świetnie się czują w towarzystwie i bez towarzystwa od razu rośnie im poziom hormonu stresu. Natomiast są kruki, które wcale się tak dobrze nie czują w towarzystwie, wolą samotność i właśnie bez towarzystwa innych kruków im spada poziom hormonów stresu. Krótko mówiąc, to są niesłychanie skomplikowane i inteligentne zwierzęta.
A co Waszka widzi?
Waszka widzi cały świat. Waszka ma oczy złożone i w związku z tym ma nieco inny sposób patrzenia. Natomiast widzi to, co potrzebuje. Widzi szybko poruszające się przedmioty, na które błyskawicznie ma zapolować, dopaść i zjeść.
I o tym wszystkim można przeczytać w książce Dziele życia.
Tak.
Z bezpośrednich obserwacji.
To jest dużo więcej, bo bezpośrednie obserwacje to jest dużo za mało. To jest obserwacje przez stulecia również czytane, co obserwowali inni naukowcy, ale tutaj jest bardzo dużo literatury zupełnie nowiutkiej, z 2018 roku również, ponieważ ja opierałam się wyłącznie na artykułach absolutnie naukowych, takich jak z Nature, Science, Behavioral Ecology and Sociobiology.
A Darwin miał rację, tworząc teorię ewolucji?
Darwin?
No Darwin był taki.
Tak, był taki, o nim pisze. No. Darwin nienawidził matematyki, okazuje się. Darwin nie wiedział nic o genach, a stworzył teorię, która niesłychanie dobrze pasuje do wszystkiego, co w tej chwili wiemy o ewolucji, o biologii, o tworzeniu życia, o tworzeniu również tych zachowań socjalnych.
Zawsze się zastanawiałem, jak szybko tej żyrafie wyrosła ta szyja, żeby dosięgała do tego miejsca, do którego dosięgać powinna.
Żeby sięgać. To znaczy sięganie jest przy okazji. Tak naprawdę wydaje się, że żyrafa ma tą długą szyję dlatego, że samce walczą uderzając się głowami. One mają takie guzy na głowie. I jak mają, im dłuższą szyję mają, tym większy zamach i zasięg, i siłę. I stąd się wzięła, to przy okazji tam okazało się, że fajnie jest skubać.
Ale po co rosła? Po co taka długa szyja żyrafie?
Ale bo właśnie o to chodzi, że samiec, który zwyciężył w tej walce, spłodził większą liczbę dzieci, tak? Czyli przekazał gen długiej szyi większej liczbie dzieci. Z tego chłopaki, którym wyrosła jeszcze ciut większa szyja, miały jeszcze większą siłę maczugi.
Czyli gdybyśmy zaczęli stukać się głowami, też by szyje nam rosły. Ewolucyjnie, aż byśmy mogli...
Pod warunkiem, żebyśmy spłodzili więcej dzieci.
Te warunki też muszą być spełnione. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marzena Nowakowska, autorka książka Safari za progiem domu, była gościem Poranka Wnet. Dr Tomasz Terlikowski, Liban.
Liban.
Jest w sercu każdego, który w tym Libanie był. Bardzo dziękuję. Paweł Chodyna był w Wilnie, w Libanie jeszcze nie był. Dostałem piękny prezent dzisiaj, proszę Państwa, dostałem. Dariusz Konkol zrobił zdjęcie. To jest zdjęcie z pierwszej sekundy nadawania Radia Wnet w dwóch stolicach. Taką mamy wielką i taką mamy wspaniałą pamiątkę z tego momentu. Za to zdjęcie serdecznie dziękuję. Dziękuję panu Konradowi Tomaszewskiemu za to, że dzielnie robił filmy. No cześć. Dzień dobry. Dziękuję Łukaszowi Jankowskiemu, który był wydawcą poranka. Za chwilę 10:00, za chwilę Ela Mazol.